Zupełnia Literatury, nocny podcast literacki. Radosław Romaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie w 11. Pełni Literatury. Jej tematem będzie tom opowiadań Gustawa Herlinga Grudzińskiego Skrzydła Ołtarza, złożony z opowiadania Wieża i opowiadania Pieta del Isola, Pieta z Wyspy. Będzie więc włosko, będzie pełno i będzie nocnie. Serdecznie zapraszam. Może od razu spróbujmy uciec od nostalgii podróżniczej, która myślę, że może nas ogarniać w początku roku. Zwłaszcza początku, który wydaje się po prostu już dnem roku. Jest zimno, jest ciemno i pada marznący deszcz. Ale mimo wszystko do Włoch Grudzińskiego chyba nikt z nas nie chciałby pojechać. Spróbuję to wyjaśnić. Proszę Państwa, ale zanim to zrobię, pozwolę sobie na dość długi wstęp o tym, skąd Grudziński się w tym strasznym miejscu wziął. Urodził się w roku 1919, więc był o 2 lata starszy od poetów pokolenia Kolumbów, tych, którzy w ubiegłym roku obchodzili stulecie swoich urodzin, czyli Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. Ale te 2 lata to było bardzo dużo, bo to były 2 lata studiowania polonistyki przed wojną na Uniwersytecie Warszawskim. To były 2 lata, w czasie których Grudziński publikował już teksty krytyczno-literackie, w których już debiutował i które go wprowadziły na drogę bycia pisarzem. Więc on już z tym powołaniem wchodził w 1939 rok, wchodził wrzesień i wchodził w wojnę. Tym się mniej więcej różnił od swoich prawie rówieśników. Różnił się jeszcze kilkoma innymi rzeczami, no przede wszystkim losem. Grudziński został aresztowany przez NKWD na wschodzie, przebywał w kilku więzieniach i został w końcu oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy i o jakieś szpiegowskie sprawy w takim sfingowanym oczywiście procesie i osadzony w łagrze w Jercewie pod Archangielskiem. Grudziński przeszedł przez wszystkie kręgi rzeczywistości łagrowej, został z łagru uwolniony po układzie Sikorski-Majski, zresztą też po proteście głodowym, który podjął po to, aby go te ustalenia Paktu Sikorski-Majski objęły, dołączył do armii Andersa. Z armią Andersa przebył szlak bojowy, walczył pod Monte Cassino, gdzie został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Miał wspaniałą wojenną biografię. Po wojnie Grudziński znalazł się w bardzo szczególnej sytuacji. Był jednym z niewielu ludzi, którzy przeżyli łagry sowieckie, którzy zetknęli się z tym zjawiskiem i znaleźli się na Zachodzie. Do tego był pisarzem, był człowiekiem, który wszedł już na tę drogę literatury, więc czuł, że musi wykorzystać to doświadczenie, że musi dać świadectwo. W ten sposób powstał Inny Świat, który był jednym z ważniejszych i wcześniejszych świadectw zjawiska, jakim były sowieckie łagry. Ta książka wyszła w 1950 roku w przekładzie angielskim, 1953 po polsku. Miała powiedzieć Europie i światu, z kim ma do czynienia, kiedy układa swoje relacje ze Stalinem. Było to dla Grudzińskiego wielkie rozczarowanie. Ta książka nie wzbudziła takiego echa, jak powinna. Grudzińskiemu, jak każdemu antykomuniście, przypięto wtedy też łatkę faszysty. I może nieźle się dla niego jako dla pisarza stało, bo nie wepchnięto go na tę drogę sowietologii, na drogę świadka tylko. No właśnie znalazł się na twórczym rozdrożu. Do rozdroża twórczego dołączył kryzys osobisty. Jego pierwsze małżeństwo zakończyło się tragicznie samobójstwem jego żony. Już dokładnie mówiąc, ona zakochała się z wzajemnością w przyjacielu domu, bardzo zdolnym, młodym tłumaczu, synu jednego z emigracyjnych polityków polskich, tłumaczył na angielski tego pierwszego wydania Innego Świata, który jest zresztą Krystynie zadedykowany, żonie Grudzińskiego, i oni oboje popełnili samobójstwo. To jest historia właściwie przypominająca Tristana i Izoldę. Historia bardzo głęboko naznaczająca tych, którzy zostają i naznaczająca w tym przypadku Grudzińskiego chyba jeszcze głębiej niż doświadczenia łagrowe i wojenne i frontowe. Ja opowiadam Państwu takie rzeczy, których może nawet nie bardzo można przeczytać, dlatego oczywiście, że jest noc i wśród przyjaciół można o takich sprawach mówić, natomiast również dlatego, żeby zrozumieć, dlaczego te opowiadania są takie. Myślę, że to nie jest obojętne dla tych tekstów. I proszę sobie wyobrazić, że w tym miejscu biografii Grudzińskiego zaczyna się coś w rodzaju baśni. Grudziński w czasie wojny jeszcze poznał młodą Włoszkę, córkę bardzo wybitnego, legendarnego za życia filozofa i historyka Benedetto Croce. Łączyło ich wzajemne zainteresowanie, wymieniali korespondencję, po czym to się jakoś wszystko rozpłynęło. Lidia Croce wyszła za mąż, Grudziński ożenił się, no ich drogi rozeszły się, poszły swoimi własnymi torami i ponownie nawiązała się między nimi więź uczuciowa. Lidia Croce rozwiodła się, Grudziński ożenił się ponownie. Grudziński wszedł do szanowanej włoskiej rodziny, zamieszkał w Neapolu, w willi Rufo przy Via Crispi, w bardzo prestiżowym miejscu tego miasta. Miał wspaniały gabinet, ale musiał do tego doskoczyć. I tę sytuację portretuje dziennik opublikowany przed kilkoma laty, dziennik 1957-58. Wtedy właśnie powstawały opowiadania z tomu Skrzydła ołtarza. Dziennik portretujący sytuację z jednej strony pasji twórczej, a z drugiej strony szalonego zawieszenia i dziwnego bardzo miejsca osobistego, bo Grudziński jest właśnie ojcem rodziny, ma już dwójkę dzieci, jest mężem, natomiast no nie ma tej żałoby odbytej po tym wszystkim, co się stało w jego życiu jeszcze dość niedawno temu i nie jest pewien sensu swojej własnej pracy, a może nawet swojego własnego życia. W takiej sytuacji powstają opowiadania Skrzydeł ołtarza. Opowiadania, którymi Grudziński schodzi całkowicie ze ścieżki polskiej i ze ścieżki świadka zjawiska łagrów, świadka totalitaryzmów, świadka wojny. Wchodzi na ścieżkę pisarza egzystencjalnego, pisarza uniwersalnego, bardzo polskiego i bardzo włoskiego jednocześnie i pisarza Europejczyka. Tom Skrzydła ołtarza ukazał się w 1960 roku, jednocześnie po włosku i po polsku. I Grudziński od tych opowiadań będzie bardzo konsekwentnie tworzył własną mapę Włoch. Mapę kraju, który będzie dla niego, jak to ujęła Ewa Bieńkowska, teatrem człowieczeństwa. Zresztą skrajne punkty tej mapy wyznaczają już opowiadania Skrzydeł ołtarza. Opowiadanie Wieża dzieje się w Aoście, w miejscowości położonej u stóp Alp, czyli wysuniętej na północ bardzo mocno i jest to opowiadanie bardzo północne. Natomiast Pieta dell'Isola dzieje się na tajemniczej wyspie, którą jest Capri, wyspa widzialna z Neapolu i bardzo z kolei południowy punkt na mapie Włoch. Ta opozycja północ-południe jest ważna w tym tomie, bo tak jak powiedziałem, Wieża to jest opowiadanie północne, jest to opowiadanie zimne, ponure, romantyczne, bo romantyzm jest zjawiskiem północy, a z kolei Pieta dell'Isola rozgrywa się w rzeczywistości upału, rozgrywa się w rzeczywistości temperatury bliskiej szaleństwu albo szaleństwom, temperatury emocjonalnej, uczuciowej, psychicznej, religijnej, bo wątki religijne odgrywają tutaj ogromną rolę, ale właśnie takie wątki przez południowość tego opowiadania, powiedziałbym, podkręcone do granicy normalności. Powiedziałbym na granicy, bądź lekko za tą granicą. No i przepraszam za spoiler, opowiadanie to skończy się cudem. Aby ten motyw uzasadnić i jednocześnie wejść w nastrój tych opowiadań, należałoby w tym miejscu zacytować fragment opowiadania Pieta dell'Isola. Pisze Grudziński. Południe kocha się w cudach, jak ludzie samotni w snach. I nie pozwoli ująć z nich ani jednej ozdoby opromieniającej je dodatkowym blaskiem, choćby nie wytrzymywała próby najprostszej kontroli faktów. W cudach bowiem, w tęsknocie do nich i w oczekiwaniu na nie, odnajduje, właśnie tak jak człowiek samotny w snach, nadzieję, że można uciec z rzeczywistości, jeśli jest zbyt okrutna. Motyw okrucieństwa rzeczywistości i ucieczki z rzeczywistości to będzie rzecz, która łączy oba opowiadania. Na czym polega to okrucieństwo? Jest to coś w rodzaju antycznego wręcz fatum. Mieszkaniec wieży w Aoście choruje na dżumę. Bohater Pieta del Isola, Sebastiano, przeżywa wypadek, na skutek którego traci wzrok, słuch i mowę. Jego narzeczona Immacolata zostaje zgwałcona. To wszystko dzieje się niezależnie od tych postaci. One zostają dotknięte palcem losu i muszą sobie w tej sytuacji poradzić, muszą znaleźć rodzaj swojego własnego istnienia, istnienia na dnie. Jeśli się zastanowić nad tym, to ta sytuacja łączy paradoksalnie włoskich bohaterów Grudzińskiego właśnie z bohaterami innego świata, z jego towarzyszami z Łagru, którzy też zostali dotknięci palcem fatum, zostali wyjęci ze swojego życia i wrzuceni w tę rzeczywistość Łagru w Jercewie, całkowicie bez własnego jakby udziału, bez własnej winy. Muszą tam na tym ludzkim dnie nauczyć się żyć i to dno zagospodarować. Grudziński uważał się za pisarza metafizycznego. W jego języku nie oznaczało to pisarz religijny, tylko właśnie w jego języku było to poszukiwanie pozafizycznych racji istnienia. Co pozwala żyć komuś, kto żyje na samym dnie, którego życie jest pasmem cierpienia, który jest odrzucony, który jest odizolowany, który nie może czerpać radości z tego, z czego czerpią radość wszyscy ludzie inni, który jest niesprawiedliwie ukarany. To są pytania, które dla Grudzińskiego są pytaniami metafizycznymi, a właściwie odpowiedzi na te pytania są odpowiedziami metafizycznymi. Mnie się to od razu bardzo mocno kojarzy z jednym z esejów z Pór roku Karla Ove Knausgora. Mówiłem o nim w pierwszym podcaście Pełni Literatury, eseju o dżdżownicy, w którym Knausgor pisze, no, jest takie stworzenie, które nie ma ani oczu, ani głowy i żyje gdzieś w ciemności, we wnętrzu ziemi, no to ono jednak musi odczuwać rodzaj zadowolenia ze swojego istnienia. Na czym polega zadowolenie ze swojego istnienia dżdżownicy? To jest pytanie bardzo ważne dla Gustawa Herdinga Grudzińskiego. Dno życiowe w opowiadaniach ze skrzydeł ołtarza wyznaczają choroba trędowatego z Aosty i kalectwo Sebastiano, bohatera Pieta del Isola, ale wyznaczają też predyspozycję do samotności, rodzaj wyboru samotności. Tak dzieje się w przypadku tajemniczego włoskiego nauczyciela, który jest kimś w rodzaju następcy trędowatego z Aosty. Tak dzieje się w przypadku księdza Rocco z Pieta del Isola. Nie tylko fizyczne niedomaganie sprawia, że bohaterowie są nieszczęśliwi, ale właśnie też brak genu szczęścia, który izoluje bohaterów od reszty społeczności, od innych ludzi. Mówi o tym Lebrozo, mówi o tym Trendowaty, który wygłasza takie zdanie, iż nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie. Właśnie, nieszczęśliwy jest samotny wszędzie. Samotność swoich bohaterów, zamkniętego w wieży trędowatego, krążącego po wyspie ociemniałego i głuchoniemego Sebastiano, Grudziński przenosi w sferę mitu. Łączy ich z figurą wędrowca świętokrzyskiego, pielgrzyma świętokrzyskiego. Sam Grudziński urodził się na Kielczyźnie, więc tutaj sięga do biograficznych źródeł, to figura tak zwanego pielgrzyma świętokrzyskiego, świętego Emeryka, stojąca u podnóża góry Święty Krzyż. Więc widzą Państwo, jak tutaj przenika się chrześcijaństwo i starożytność słowiańska i starożytność pogańska. Figura, o której krążą legendy, że zbliża się ona do tego klasztoru na Świętym Krzyżu i kiedy dotrze do klasztoru, to nastąpi koniec świata. Grudziński przywołuje ją w opowiadaniu Wieża jako figurę losu, samotności, wędrowca, który obok innych ludzi, otoczony innymi ludźmi, mimo innych ludzi, zmierza powoli, centymetr po centymetrze, swoją własną drogą. Zmierza pod górę i kiedy już ten cel osiągnie, świat się kończy. W momencie jego triumfu, czyli zmierza do śmierci. Grudziński sam jest tutaj tym pielgrzymem, sam jest tutaj wędrowcem. To jest chyba tutaj dość ważne. Ta figura świętego Emeryka jest dla Grudzińskiego również figurą losu, pisarza, figurą tej samotnej podróży wśród ludzi, podróży uporczywej w górę, centymetr po centymetrze, podróży, która kończy się końcem świata. No więc wróćmy do tej kwestii, jak ocalić metafizyczny sens życia, jeśli fizycznie wydaje się ono niezwykle tragiczne i pozbawione sensu, pozbawione smaku. To jest bardzo ważne i to jest chyba element wielkiego optymizmu, który można paradoksalnie czerpać z tych tekstów Grudzińskiego. Szuka bardzo pierwotnych racji życia, obrony życia, sprowadza je do apoteozy podstawowych, pierwotnych doświadczeń, które mogą budować poczucie przyjemności. To jest oczywiście gąsienica, która odczuwa w ziemi bez głowy, bez oczu satysfakcję, odczuwa przyjemność z samego faktu istnienia. Pora chyba, aby przeczytać fragment jednego z opowiadań. Będzie to fragment Wieży. Latem pracował w ogrodzie. Zimą wyrabiał koszyki i maty. Szył sobie sam ubrania i przyrządzał posiłki. Poświęcał modlitwie godziny wolne od pracy. Tak zbiegał rok, a gdy mijał, wydawał się prawie krótki. To prawda, że ból i niepokój zdają się wydłużać dnie i noce, ale lata płyną zawsze z tą samą szybkością. Istnieje poza tym w najniższym kręgu nieszczęścia przyjemność, której większość ludzi nie potrafi zrozumieć. Przyjemność życia i oddychania. Latem spędzał niekiedy długie godziny bez ruchu, rozkoszując się powietrzem i urokami natury. Wszystkie jego myśli stawały się wówczas nieokreślone i jakby zamglone. Smutek opadał, stężały na dno jego serca, ale nie wywoływał w nim ucisku. Wzrok błądzący po polach i skałach przywiązywał się coraz bardziej do martwych przedmiotów. Tak, kochał martwe przedmioty, oglądane codziennie, stały się w końcu jedynymi towarzyszami jego życia. Fragment o radości życia i oddychania jest chyba jednym z najpiękniejszych fragmentów Wieży, a może nawet w ogóle jednym z najpiękniejszych fragmentów prozy Grudzińskiego. Poszukiwanie racji życia trendowatego z Aosty, Lebrozo, znajduje jakąś paralelę w podobnych poszukiwaniach Kalekiego Sebastianu, włóczęgi po południowej wyspie. Przeczytam Państwu fragment z Pieta del Isola. Można by powiedzieć, że Sebastianu zachował znajomość wszystkich dróg i ścieżek na wyspie raczej w bosych stopach niż w tej resztce wzroku, jaką darował mu los. Pamiętał każdą gruzłowatość, każdy gładki i równy skrawek nawierzchni, każdy kamienny schodek, każdy wykrot drzewa i płat trawy w dolinach, każde wzniesienie, wgłębienie mulich traktów opasujących zbocza wzgórz. W chaosie wypełniającym jego mózg i serce to jedno uczucie, To, że czuł i rozumiał tak dobrze ziemię pod nogami, składało niekiedy jego usta do pogodnego uśmiechu. Szedł wówczas przed siebie, bez znużenia, i zdawało mu się, że poprzez szum w uszach słyszy dochodzący z dołu czysty i kojący ton. Może w jakiś tajemniczy sposób krew w jego żyłach współgrała swym rytmem z ukrytym tętnem wyspy, na której się urodził i którą kochał niegdyś przytomną miłością? Sebastiano czuł i rozumiał dobrze ziemię pod nogami. Czyż to nie jest analogia do tej przyjemności życia i oddychania, którą odczuwa Lebroso? I czy to nie jest właśnie poszukiwanie racji istnienia współwięźniów Grudzińskiego w łagrze Wiercewie i wszystkich więźniów, wszystkich łagrów i wszystkich ludzi, którzy znajdowali się w podobnej sytuacji jak trędowaty i jak głuchoniemy Kaleka z Pieta del Isola? Z pewnością wątek samotności jest głęboko związany z sytuacją Grudzińskiego i chyba nawet nie sytuacją do końca osobistą, ale z sytuacją samotności związanej z doświadczeniami wojennymi, którymi się nie może podzielić z bliskimi, ale też samotności związanej z sytuacją językową, komunikacyjną, kulturową polskiego emigranta we Włoszech. Myślę, że to jest jedna z odpowiedzi na pytanie o tajemnicę wiarygodności tych tekstów, ich bardzo mocnego zakorzenienia w doświadczeniu autora. Tekstów, które wydają się wymyślone, tekstów, które wydają się oparte na kronikach, na literaturze i wydają się takim robieniem literatury z literatury. To jest maska, to jest tylko pozór. To są głęboko osobiste teksty i bardzo ważne subiektywnie, niezwykłe, dlatego kryje się w nich taka temperatura. Ta sytuacja egzystencjalna jego bohaterów wyznacza dno, od którego oni pragną się odbić, albo od którego czytelnik powinien się odbić. Lebroso, trędowaty, mówi w pewnym momencie do odwiedzającego go żołnierza: kiedy wpadniecie, panie, w sidła bólu i zgryzoty, pomyślcie o samotniku z miasta Aosta. Wasza wizyta nie okaże się wówczas daremna, tak jakby miał być on wzorem cierpienia, dna życiowego, które pozwoli na to, aby zrozumieć, że sytuacja wędrowca nie jest tak zła, albo pozwoli zrozumieć, że w każdej złej sytuacji można odnaleźć radość życia i oddychania. Jest też w opowiadaniu Wieża figura, która też może być jakąś przypowieścią na temat tego, że czasem zdradzamy również swoje uczucia i swoje stany wewnętrzne. To jest włoski nauczyciel, postać już z okresu współczesnego, który mieszka niedaleko Aosty i jest taką współczesną figurą trędowatego, który odsuwa się od świata, który żyje myśląc o swoim poprzedniku, żyje bez smaku, żyje bez nadziei, właściwie czeka śmierci. Natomiast w momencie, w którym on tę śmierć może przyspieszyć, wybierając bohaterski krok, odwraca się od tego i umiera we własnym łóżku, umiera tak czy owak. Życie zwycięża. On w swoim życiu, mówi nam jakby Grudziński, nie umiał odnaleźć tej radości życia i oddychania, natomiast w momencie wyboru wybrał jednak to. Człowiek jest istotą głęboko irracjonalną. Może żyć w sposób, który nie jest wart życia i może cieszyć się życiem, które nie jest warte życia. Są to dwie strony tego samego medalu. To poszukiwanie metafizycznych racji fizycznego życia jest jednym z celów pisarstwa Grudzińskiego, a drugim celem jest poszukiwanie zrozumienia. Zrozumienia, które buduje wspólnotę nieznających się, ludzi, którzy się mijają, ludzi, którzy nie mają ze sobą właściwie kontaktu czy do czynienia. Bardzo ważnym dla Grudzińskiego cytatem innego pisarza był fragment listu Franca Kafki do Oskara Polaka. Fragment, który brzmi: kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, co wiesz o moich bólach, co ja wiem o twoich? Grudziński wspominał, że Pietà dell'Isola została zainspirowana postacią włóczęgi, który krążył po wyspie Capri. Włóczęgi, z którym oczywiście Grudziński nie nawiązał żadnego kontaktu, którego uczynił bohaterem tego opowiadania, z którym jakoś połączył się w sposób duchowy. Ta pewna wspólnota, rodzaj komunii jest sensem, który Grudziński odnajduje w pisaniu. Dlatego zdecydowałem się mówić dzisiaj o tych opowiadaniach właśnie w pełni literatury, bo taki sposób czytania, czytanie jako rodzaj nawiązywania relacji, jako rodzaj wchodzenia w pewną wspólnotę ludzi, którzy się nie znają, ludzi, którzy tak jak Sebastiano nie istnieli, ale przecież są modelem wielu, wielu ludzi istniejących, wielu ludzi żywych teraz. Taki sposób czytania jest sposobem realizującym pełnię. A zmieniając nieco temat, jak Państwo widzą, Włochy nie są tak wspaniale radosnym krajem, jak można byłoby przypuszczać. Przepraszam, że demitologizujemy dzisiaj to, co powinno nas natchnąć nadzieją i radością, i że takie miejsce gdzieś jest. Grudziński zresztą uważał, że nie przypadkiem słowo sole, słońce, asocjuje ze słowem solitudine, włoskim słowem oznaczającym samotność. Ta samotność pod słońcem to jest szczególne doświadczenie tego kraju. Tak on to widział. Ale jest to samotność w oczekiwaniu na cud. Pod słońcem cuda się zdarzają. Można powiedzieć, że metafizyka, tajemnica, cud jest to ciąg zdarzeń, kategorii, które w opowiadaniach Grudzińskiego występują zawsze razem. Cuda się zdarzają, a jakie cuda? No to zapraszam Państwa do zerknięcia do opowiadań z tomu Skrzydła Ołtarza. Ja dzisiaj dokonuję tutaj ekwilibrystyki, bo jak Państwo zauważyli, staram się nie opowiadać ich fabuły, tylko poruszam się na dość abstrakcyjnym poziomie problemowym tych utworów. Tych utworów, które tworzą dyptyk prozatorski Skrzydła Ołtarza, gdzie wieża jest utworem, który miałby być złożeniem do grobu, a opowiadanie Pietà dell'Isola miałoby być wizerunkiem zmartwychwstania. Zapytamy, co znajduje się w środku, pomiędzy skrzydłami ołtarza, w centralnym jego miejscu. Myślę, że znajduje się tam Chrystus. Chrystus ukrzyżowany w tej najbardziej przejmującej figurze ludzkiej samotności i ludzkiego cierpienia. Wieży narrator opowiadania ogląda już współcześnie pozostałości wieży Lebrozo, jego cele w tej wieży i znajduje w tej celi na ścianie żelazny metalowy krucyfiks. Pisze, że ten krucyfiks pokryty jest rdzą, że ciało Chrystusa pokryte jest łuską przypominającą trąd, a na głowie Chrystus ma cierniową koronę, która przypomina małżeńską obrączkę. Tym obrazem chciałbym zakończyć naszą pełnię literatury. To jest właśnie obraz zawierający pełnię, polegającą na idealnym połączeniu czegoś bardzo intymnego, bardzo tragicznego i osobistego z czymś bardzo ogólnym i bardzo metaforycznym i dotyczącym chyba nas wszystkich. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka nocnego podcastu literackiego. Spotkajmy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia.